Rozdział 22. Słońce było jasną kulą, której ostry blask łagodziła mgła spowijająca miasto. Niewielu ludzi było na ulicach, a ci nieliczni zwalniali, przechodząc obok Lejarda. Na pewno interesowało ich, co robi tkacz snów, włócząc się po nabrzeżu w taki ranek. Myślał. Wspominał sny o wspomnieniach i miał wyrzuty sumienia. Już wiele dni temu postanowił, że nie będzie próbował sięgać do niej w snach, ale ostatniej nocy własna podświadomość podjęła inną decyzję. Zanim się zorientował, co robi, było już za późno. Auraya odpowiedziała. Nawet wtedy powinien mieć dość silnej woli, by przestać, ale Auraya weszła w połączenie snu tak naturalnie i całkowicie. Nie można było jej odepchnąć, a rozkosze tej nocy były czymś, czemu nie potrafił się oprzeć. Niezłą ma wyobraźnię, trzeba przyznać, wymruczał głos w jego umyśle. Szkoda, że jest narzędziem bogów. Lejard zmarszczył brwi. Jest czymś więcej niż tylko narzędziem. Tak? A myślisz, że gdyby bogowie kazali jej cię zabić, to by odmówiła? Tak. Jesteś głupcem. Lejard zatrzymał się i spojrzał ponad wodą. Statki kołysały się na falach, jak widma wśród mgły. Jestem głupcem, zgodził się. Trochę to trwało. Lejard postanowił to zignorować. Nie powinienem był tego robić. Złamaliśmy prawo. Głupie prawo. Ale jednak prawo, którego złamanie karze się śmiercią. Wątpię, czy zostanie ukarana. A co do ciebie, znowu byłeś sprytny i dopilnowałeś, żeby to była jej decyzja. Jeśli w ogóle ma sumienie, to tylko siebie będzie winić za to, że zachęciła cię do złamania prawa. To nie była jej wina. Nie? Czyli uważasz się za tak czarującego, że ona straciła wszelką wolę i nie mogła ci się oprzeć. Cicho bądź. Lejard zmarszczył czoło i skrzyżował ręce na piersi. To przecież śmieszne. Kłócił się ze wspomnieniem Mirara. Co zresztą zdarzało się ostatnio częściej. Nie próbował połączenia z Jaimem, gdyż bał się, że chłopak dowie się o nocy z Aurają. Ale Arley mówiła, że łącza są konieczne, jeśli chce odzyskać poczucie własnej tożsamości. Czy to dlatego osobowość Mirara stała się tak opiekuńcza? Bo wiem, że jak tylko ona wróci, planujecie wymknąć się do jakiegoś sekretnego miejsca w mieście i zaspokajać swoje żądze. Bo jesteś tkaczem snów i kiedy ta sprawa zostanie wykryta, cenę zapłaci mój lud. Nic nie odkryją, bronił się Lejard. Nie, jeśli inni biali nie będą mieli okazji odczytać moich myśli. Będę musiał zrezygnować ze stanowiska doradcy. To tylko wzbudzi ich podejrzenia. Będą chcieli z tobą porozmawiać, zapytać dlaczego. Wyślę im wiadomość. Powiem, że potrzebuję więcej czasu na naukę Jaima. Bardzo wiarygodna historyjka. Przecież nawet o mnie nie pomyślą. Jestem tylko zwykłym tkaczem snów. Pewnie się ucieszą, że się mnie pozbyli. Oni... Lejard! Głos zabrzmiał całkiem blisko. Lejard zamrugał i uświadomił sobie, że stoi na końcu pomostu. Odwrócił się i zobaczył za sobą Jaima. Jaim? Zdziwił się. Co ty tutaj robisz? Chłopiec zmarszczył czoło. Szukam cię, rozejrzał się. Z kim rozmawiałeś? Lejard wytrzeszczył oczy na ucznia. Rozmawiał? Przełknął ślinę i zauważył, że istotnie coś go trochę drapie w gardle, jakby mówił głośno i przez dłuższy czas. Z nikim, odpowiedział w nadziei, że nie wygląda na tak zaniepokojonego, jak się czuje. Recytowałem głośno formuły. Jaim kiwnął głową, przyjmując to wyjaśnienie. Będziemy dzisiaj mieli jakieś lekcje? Lejard spojrzał na statki. Mgła się przerzedziła i unosiła kłębami w górę. Nie miał pojęcia, jak długo stał w tym miejscu. Parę godzin, sądząc z pozycji słońca. Tak, myślę, że znowu o lekach. Nie można się o nich nauczyć zbyt wiele. Żadnych połączeń? Ja im skrzywił się. Layard pokręcił głową. Jeszcze nie. Uparte łomotanie wyrwało opierającą się Emerald z głębin snu. Osiągnąwszy stan otępiałej świadomości, rozpoznała ten głos jako dźwięk wydawany przez pięść stykającą się z drzwiami. Otworzyła oczy i wymruczała przekleństwo. Jedną z zalet nocnej pracy i sypiania do późna było to, że przestał ją nawiedzać sen o wieży. Ale od czasu do czasu gospodarz przychodził wcześnie po czynsz. Słyszę, słyszę, zawołała. Już idę. Z trudem stanęła na nogach i natychmiast poczuła, jak opadają lepkie więzy snu. Zamrugała, potem tarła oczy tak długo, aż przestały się zamykać. Kilka razy ziewnęła, narzuciła na siebie brudny, stary taul i podeszła do drzwi. Gdy tylko szczęknął rygiel, drzwi otworzyły się gwałtownie do wnętrza. Emerald zatoczyła się do tyłu, szybko ściągając do siebie magię, by uformować niewidzialną tarczę. Intruzem okazała się potężna kobieta w średnim wieku, ubrana w kosztowną suknię. Za nią stali dwaj mężczyźni o szerokich barach, najwyraźniej wynajęta ochrona. Ale u nieznajomej i ochroniarzy nie wyczuła złych zamiarów, raczej ciekawość i arogancję, typową dla bogatych i silnych. Emerald przyjrzała się kobiecie. Kim jesteś? Zapytała. Tamta zignorowała pytanie. Z niesmakiem rozejrzała się po pokoju, a potem obrzuciła Emerald badawczym wzrokiem. Więc ty jesteś tą dziwką, którą odkrył Panilo, ściągnęła wargi. Zdejmij taul. Emerald nie poruszyła się. Spokojnie patrzyła kobiecie w oczy. Kim jesteś? Powtórzyła. Obca skrzyżowała ręce i wypięła obfite łono. Jestem Rosea Peporan. Najwyraźniej spodziewała się, że Emerald rozpozna nazwisko. Po krótkiej chwili zmarszczyła brwi, opuściła ręce i wsparła je na biodrach. Jestem właścicielką najdroższego zamtuzu w Porinie. Zamtuz? W Torenie możliwości same pukają do drzwi, a raczej się dobijają. Doprawdy? Spytała Emerald. Tak. Czarownica uniosła dłoń do ust. Panilo to ten kupiec, który kupował moje usługi przez ostatnie kilka nocy. Zgadza się. To nasz stały klient. A przynajmniej był nim do niedawna. Ma dobre oko, więc zawsze jestem podejrzliwa, kiedy szpiedzy mi doniosą, że odwiedza główną. Czyli chcesz mi teraz powiedzieć, żebym się wyniosła? Rosea uśmiechnęła się, ale jej oczy pozostały zimne. To zależy. Zdejmij taul i halkę. Emerald zsunęła z ramion okrycie i rzuciła je na łóżko. Potem wyprostowała ramiona i obróciła się w koło, demonstrując swe nagie ciało. Nie musiała wytężać zmysłów, by wyczuć zainteresowanie ochroniarzy. Kobieta przyglądała się jej chłodno i z wyrachowaniem. Emerald potrząsnęła głową. Chuda jesteś, stwierdziła Rosea. Ale masz niezłe kości. Z dobrymi kośćmi zawsze można coś osiągnąć. Żadnych blizn. Jaki jest twój naturalny kolor włosów?
Rudy.
Więc czemu je farbujesz?
Żeby były bardziej rude, żebym się wyróżniała.
Wygląda tanio. Moja firma nie jest tania. Moje dziewczęta mogą usunąć kolor i przefarbować cię na naturalny odcień. Czy ktoś z twoich klientów chorował?
Nie.
A ty?
Nie.
Dobrze, ubierz się.
Emerald podeszła do krzesła, na którym powiesiła swoją zieloną tunikę, wczoraj wypraną i wysuszoną. A dlaczego sądzisz, że zechce pracować w twoim zamtuzie? Spytała, wkładając ją. Bezpieczeństwo, czysty pokój, lepsi klienci, lepsze pieniądze. Mam dary, potrafię się bronić, oświadczyła. Spojrzała na Rosę z ukosa. O jakich pieniądzach tu mówimy? Rosa zaśmiała się. Na początku będziesz zarabiać nie więcej niż 50 renów. Emerald wzruszyła ramionami. Panilo tyle mi płaci już teraz. Chcę 100. 60. Nowe suknie i trochę biżuterii. 80. 60. Powtórzyła stanowczo Rosa. Nie więcej. Emerald usiadła na brzegu łóżka i udała, że się zastanawia. Żadnych brutalnych klientów. Słyszałam, że tacy jak ty pozwalają mężczyznom zachowywać się wobec dziewcząt paskudnie, jeśli tylko dobrze zapłacą. Ale to nie ze mną. Mam dary. Jeśli spróbują czegoś takiego, zabiję ich. Kobieta zmrużyła oczy, po czym westchnęła. Dobrze. Żadnych brutalnych typów. Dogadałyśmy się? I żadnych chorych. Pieniądze nie są warte choroby. Rosa uśmiechnęła się. Bardzo się staram, żeby moje dziewczęta były bezpieczne, oświadczyła z dumą. Klientów zachęcamy do kąpieli, co daje nam możliwość, żeby się im przyjrzeć. Żaden klient, o którego chorobie wiemy, nie jest wpuszczany do przybytku. Wszystkie dziewczęta dostają oczyszczające zioła. Jeśli jesteś dostatecznie obdarzona, są też inne metody, których możesz się nauczyć. Spojrzała na Emerald wyniośle. Musimy dbać o naszą reputację najczystszego zamtuzu w Porinie. Na Emerald zrobiło to wrażenie. Kiwnęła głową. Brzmi rozsądnie. Mogę spróbować. W takim razie zabierz swoje rzeczy. Plat ten czeka na dole. Emerald rozejrzała się. Pamiętała, że sakiewkę ma w kieszeni tuniki, a morski dzwonek jest wszyty w rękaw. Wstała więc i ruszyła do drzwi. Rosa zerknęła na porzucony taul i halkę, po czym uśmiechnęła się i poprowadziła ją na zewnątrz. Informujemy naszych klientów, że dziewczęta pochodzą z dobrych rodzin, które popadły w kłopoty, tłumaczyła, kiedy schodziły po schodach. Masz staroświecką wymowę, która pasuje do tej historii. Nauczysz się manier właściwych dla wyższych sfer. Jeśli okażesz się pilną studentką, nauczymy cię też jednego czy dwóch języków. Emerald uśmiechnęła się krzywo. Przekonasz się, że szybko się uczę. To dobrze. Umiesz czytać? Trochę. Miała nadzieję, że mówi prawdę. Jeśli język zmienił się w ciągu stulecia, to jak bardzo zmieniło się pismo. A pisać? Trochę. Śpiewać? Tak dobrze, żeby płoszyć ptaki z pola. Rosa zaśmiała się cicho. Czyli bez śpiewów. Co z tańcem? Nic. To zapewne prawda, minęło bardzo dużo czasu. Jak ci na imię? Emmea. Już nie. Twoje nowe imię to Nefryt. Nefryt. Emerald wzruszyła ramionami. To z powodu oczu, tak? Oczywiście. W tej chwili to twoja najlepsza cecha. Moje dziewczęta nauczą cię, jak podkreślać swoje zalety, a ukrywać wady, odpowiednio dobierając stroje, korygując posturę, a w ostateczności stosując farbę. Na parterze Rosa pchnęła drzwi. Za łuku czekał Platten. Dwaj ochroniarze wcisnęli się na ławeczkę obok woźnicy. Rosa skinęła na Emerald, by ta usiadła z nią wewnątrz. Wsiadając, Emerald rozejrzała się szybko. Ulica była pusta, jeśli nie liczyć kilku śpiących żebraków. Nikt nie będzie świadkiem jej zniknięcia, nawet gospodarz domu, co uznała za miłą okoliczność. Na komendę woźnicy Arem pociągnął Platę za sobą, uwożąc Emeralku nowej przyszłości. Zamtus, myślała. Czy kapłani mają większą szansę, czy mniejszą, żeby mnie tam znaleźć? Pewnie ani jedno, ani drugie. Mogła przynajmniej liczyć na wygodniejsze mieszkanie, a może i większe dochody.